Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jesteśmy cały czas z Radiem Wnet. Jack Berry nas rozgrzewa, a teraz będą nas rozgrzewać tematy naszego zachodniego sąsiada. Naszym gościem, jak co poniedziałek, Aleksandra Fedorska, analityczka, dziennikarka, publikująca m.in. na łamach portalu Business Alert. Pani redaktor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale zanim gospodarka, zanim tematy związane z klimatem i ze środowiskiem i z energetyką, to trochę dużej polityki. W piątek spotkanie Trójkąta Weimarskiego na najwyższym możliwym szczeblu. Kanclerz, prezydent Francji, premier Polski. No i jak Niemcy patrzą na ten odrodzony Trójkąt Weimarski, jak patrzą na rolę, jaka się rozgrywa w tym konflikcie, trochę o Ukrainie, między Berlinem, Paryżem wchodzi Polska, trochę jako negocjator, trochę jako rozjemca. Jaka jest nad szprewą recepcja nowej odsłony Trójkąta Weimarskiego?
Wiadomo, że teraz uwaga niemieckiej prasy skoncentrowana jest na relacje między Macronem a Scholzem. Wiadomo, że to jest to, co pada jako pierwsze. To, że Donald Tusk jest teraz jakby w tym trójkącie aktywny, jest to oczywiście postać i polityk, który jest odbierany w Niemczech bardzo pozytywnie, bo po prostu jest znany ze swojego właśnie kontekstu europejskiego i jest postrzegany jako polityk bardzo proeuropejski. I mi się zdaje, że jak najbardziej Niemcy wiążą z tym wszystkim taką nadzieję, że dojdzie do normalnych, może nawet harmonijnych i bardziej pozytywnych relacji między Warszawą a Berlinem. To jest wyczuwalne. Mimo wszystko tu niemiecka prasa nie poświęca tak wiele uwagi, bo wszystko jednak jest skoncentrowane na tym, jak wygląda relacja Macron-Scholz. To jest coś, co w ostatnim czasie jednak jest szeroko w Niemczech dyskutowane, no bo są to jakby absolutnie dwie różne perspektywy, co chodzi o dalsze wydarzenia na Ukrainie. I to interesuje Niemców znacznie bardziej niż to, czy Donald Tusk, nie wiem, się przytulił, ścisnięto mu rączkę, tak czy nie. To jest absolutnie na drugim planie, mimo że jest zaznaczone, że jest to pozytywna tendencja, jak najbardziej, prawda? Tu są nadzieje, tu jest bardzo pozytywne echo, ale to nie jest to, gdzie koncentruje się niemiecka uwaga.
A właśnie, jak Niemcy patrzą na tą nową jastrzębią politykę Manuela Macrona?
Są nią z jednej strony zaniepokojeni i są zaniepokojeni takim, tu w Die Welt ukazało się parę takich artykułów dyskutujących na ten temat, czy to Francja weźmie na siebie teraz rolę tego przywódcy Europy. I to jest to, z czym Niemcy jednak muszą się uporać, jak oni teraz na to zareagują, że Francja w tak bezpośredni sposób aspiruje do tej roli przewodniczącego, prawda, przywództwa, co właściwie Niemcy uważają, że to należy do nich.
Że coś nagle Francja wchodzi na ich poletko, to jeszcze tylko oceńmy, czy to nie wynika ze słabości kanclerza i jak Niemcy na samego kanclerza patrzą, że nagle mają takie przywództwo, które powoduje, że Niemcy są wyprzedzane przez Francję.
Tak, i tu znów słowo Führung. To jest w polityce, to znaczy przywództwo, to jest w niemieckiej polityce, ale także co chodzi o komentarze czy analizy polityczne, jest to bardzo ważny termin, znacznie moim zdaniem chyba ważniejszy niż ta dyskusja, którą my zwykle prowadzimy w Polsce. Kto prowadzi, kto jest przywódcą? I tu Scholz się po prostu nie wykazuje. On jest odbierany jako Führungsschwach. Że nie radzi sobie z tą rolą, jest tu słaby. I jego słabość oczywiście teraz wykazuje Macron, ewidentnie pokazuje, jak słaby jest Scholz.
Słabość kanclerza, ale też słabość niemieckiej gospodarki. My przez ostatnie prawie dwie dekady, nawet trochę ponad dwie dekady przywykliśmy do takiego patrzenia na Niemcy jako na czempiona gospodarczego i naszego regionu i w ogóle Unii Europejskiej, nie tylko największy kraj, ale dobra gospodarka, naoliwiona, przemysł, eksport, to wszystko grało. Francja w stagnacji, południe tym bardziej, a tu Niemcy motor rozwojowy, który na to Grecja, to Hiszpania, to nawet Włochy rozstawia po kątach, mówi, jak mają powiedzieć gospodarkę, aby ona była skuteczna. No a teraz się okazuje, że to tylko i wyłącznie dlatego Unia Europejska czy strefa euro jako całość są na plusie w ubiegłym roku przy wzroście gospodarczym, bo właśnie południe wyszło lepiej niż zakładano, a Niemcy kolejne miesiące, kolejne kwartały w recesji. Niemieckie porty także w recesji. Polskie porty rosną, a niemieckie spadają. No jest pytanie, co dalej z tym istotnym także dla Niemiec segmentem gospodarki.
Tak, i tu niemieckie porty, mówimy teraz o portach morskich. One dla nich bardzo, bardzo ważnym momentem będzie środa, bo tam się zdecyduje o tak zwanej narodowej strategii morskiej. I to jest dla nich bardzo ważna rzecz, bo mówimy tu o poziomie federalnym. Przyjmijmy teraz przykład Hamburga. Ten port na przykład należy do Landu Hamburg. Tak więc one, porty, właściwie swoje wsparcie, swoje jakby zaplecze polityczne, no tu głównie sięgają po landowe środki, po landowe wsparcie. Ale teraz idą poprzeczkę wyżej. One żądają już nie landowego, bo to widocznie nie wystarcza. One chcą iść poprzeczkę dalej. One chcą teraz znacznie większego wsparcia od rządu federalnego. I to wsparcie może nawet wzrosnąć, no takie są żądania portów, 10-krotnie. Jest to oszałamiająca kwota dotychczas, ale jest to perspektywa portów, więc trzeba z nią troszeczkę ostrożnie. Wiadomo, że oni lobują o swoje tutaj prawa czy cele. Dotychczas na infrastrukturę dostają łącznie, tak uważają, 38 milionów euro, a teraz żądają od rządu federalnego 400 milionów euro. Jest to 10-krotnie wyższa kwota. Uważają, że ich zadania, także w przyszłości, rozbudowa infrastruktury jest tak ważna i tak konieczna dla nich, że muszą inwestować znacznie więcej niż przewidywali i potrzebują dlatego dodatkowe środki z budżetu federalnego. No, bo to też takie tło. Budżet federalny, mimo swoich kłopotów, o których tu kiedyś rozmawialiśmy, że Trybunał Konstytucyjny niemiecki jednak zatrzymał tu pewne fundusze, ale mimo wszystko budżet niemiecki jest tak hojny, że na lewo i na prawo jednak te pieniądze rozdaje. Tutaj chodzi o te chipy, tu chodzi o różne branże przemysłowe, które jednak dostają pieniądze z Berlina i porty teraz też chcą coś dostać, bo widzą, że dostają właściwie wszyscy. Ostatnio na przykład dowiedzieliśmy się, że także przemysł chemiczny, przemysł papierniczy dostaną w sumie. To jest niby dedykowane dla transformacji energetycznej, ale dostaną 4 miliardy. No, to co to jest jakieś 400 milionów? Trzeba szybko po nie sięgnąć. To jest moim zdaniem, w mojej ocenie, perspektywa działania tych portów morskich. One po prostu czują ten moment, że mogą więcej osiągnąć i będą się starały właśnie o dodatkowe środki, dodatkową uwagę. Cały czas akcentują także, że są bardzo ważne, no bo są faktycznie węzłem, takim oknem dla eksportu. No oczywiście, eksport światowy idzie przez porty.
To jeszcze jedno pytanie o zasady równej konkurencji w Unii Europejskiej. Jak to jest, że Niemcy subsydiują dość hojnie swój przemysł? To cały czas są jakieś pokowidowe rozwiązania prawne, które pozwalają na wspieranie przez środki publiczne prywatnych przedsiębiorstw?
To jest olbrzymia zagadka i zawsze jeśli chodzi o takie wsparcie, mam tutaj na przykład taki przykład, będzie budowana na północ od Hamburga taka fabryka baterii elektrycznych do samochodów elektrycznych i tam prawie miliard doda budżet federalny. I wiadomo, że Bruksela musi udzielić swoją jakby akceptację, musi to zaakceptować i nie było jeszcze przypadku, żeby takich prezentów Bruksela nie akceptowała. Ona się zgadza właściwie zawsze.
To jeszcze, skoro jesteśmy przy pewnych prezentach, jedna informacja, ale ciekawa na koniec. Greta Thunberg, liderka światowego strajku klimatycznego, ikona dla wielu młodych ludzi, teraz już zdaje się przestaje mieć tak dobrą prasę, dalej protestuje, ale już rządy, no to już nie są czasy, kiedy występowała na forum ONZ czy w Davos i dyskutowała z Angelą Merkel, jak ma wyglądać świat, jak ma wyglądać gospodarka. Jak teraz świat zachodu patrzy na protesty już nie nastoletniej, już trochę dorosłej działaczki klimatycznej?
Ach, jest mi żal. Jest mi żal tej dziewczyny, tutaj hajpowanej jako wunderkind. Właściwie jako dziecko. Weszła w coś, nie wiem w ogóle jak taki młody człowiek może sobie z tym poradzić. Dzisiaj jest to 21-letnia młoda kobieta. Ten ruch, który powstał wokół niej, bo nie mogę sobie wyobrazić, żeby 14-latka stworzyła taki ruch jak Fridays for Future. Bo z tego zasłynęła, że przestała w piątek chodzić do szkoły, a zamiast chodzenia do szkoły protestowała przeciw zmianom klimatu. I tak się zaczęło Fridays for Future. I był to jakby taki no, pierwszy duży ogólnoeuropejski ruch, który z tego wyrósł, ale no, to byli uczniowie i oni protestowali co prawda masowo, no ale nie stosowali tu metod bardziej takich ostrzejszych, jak dzisiaj mają one miejsce, ostatnie pokolenie na przykład, tak, że potrafi jakąś tam zupką obrazy w muzeach, czy potrafi przeszkadzać, klejąc się, przyklejając się do autostrad, czy takie właśnie rzeczy, które są bardziej drastyczne. To znaczy, uwaga mediów, zawsze idzie tam, gdzie coś jest największą sensacją. Greta Thunberg jako wunderkind, jako dziecko. Dla mnie to wyglądało bardziej jak taki król Maciuś, tak? No ale dobrze. Mówiąca nieomal jako profeta, no bo tak to troszeczkę dziwacznie wyglądało. Ona była niegdyś sensacją. Niegdyś my, media, prawda, ją hajpowaliśmy. Tu jest, mi się zdaje, że my mamy tu też wiele za uszami jako media. A teraz nasza uwaga idzie tam, gdzie jest kolejna sensacja. Tak, gdzie nie wiem, ktoś zakłóca jakieś koncerty ważne, czy coś tam psuje, czy oblewa syrenkę, czy cokolwiek. Więc idziemy tam. Teraz relacjonujemy o tym. A to, że Greta Thunberg siedzi nadal przed tym szwedzkim parlamentem i protestuje, no to już jest cichutko, trochę też szwedzkie media o tym pisały, ale świat tego w ogóle już nie widzi. Jest to dzisiaj, no trzeba też przyznać, widziałam te nowe zdjęcia jej, jest to po prostu już kobieta, tak? Jak wiele innych aktywistek. To już nie jest sensacja. Mi się zdaje, że zawiniliśmy, co chodzi o to dziecko. Mam nadzieję, że losy tej młodej kobiety jakoś się pozytywnie potoczą, bo jest mi po prostu żal.
Ale ciągle protestuje, ciągle jest tak, że ten jej strajk trwa, tylko już ani nikt na świecie, ani nikt w Szwecji się nie interesuje Gretą Thunberg. Została przerzuta, zrobiono z niej ikonę i wypluto.
Ona protestuje już nie jako uczennica, to już nie są te piątki, to już nie jest ten ruch, ale miał teraz aktualnie, tam zawsze są takie akcje, w których ona uczestniczy, ale już bardziej właśnie szwedzkie, skandynawskie. Ona uczestniczy w różnych akcjach, a teraz chodziło... To była taka akcja, nie blokady parlamentu, ale usiedli chyba przed parlamentem. Ona musiała być tak uniesiona i jakby odsunięta tam przy przejściu. Takie widziałam zdjęcia. Chodziło o to właśnie, o zmiany klimatu i żeby one zostały przeprowadzone też społecznie fair. Moim zdaniem właściwy temat, okej, ale to już nie jest sensacyjne. Tam już wielkich stacji CNN czy innych już chyba nie było.
I tak gaśnie gwiazda.
Gaśnie.
Na naszych oczach, o tym mówi Aleksandra Fedorska, dziennikarka, analityczka, publikująca między innymi na łamach portalu Biznes Alert. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
I za przegląd tego, czym żyją niemieckie i nie tylko niemieckie media, bo Greta Thunberg kiedyś żyliśmy wszyscy, a teraz wszyscy o godzinie 7:31 słuchając Radia Wnet posłuchamy zespołu The Cure.